Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj o chłopstwie. Ze szkoły pamiętam, że chłopów wyzyskiwano, byli częścią majątku szlachty lub magnaterii. Czy to nieprawda? Czy ta wiedza jest potrzebna teraz? Czy mamy zmieniać obraz chłopstwa? O tym z naszym gościem, profesorem Cezarym Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Kłaniam się nisko.
No właśnie, rozpoczynacie takie pogłębione badania chłopstwa w poprzednich wiekach. Czy to oznacza, że przygotowujemy się do zmiany ustroju? Będziemy wprowadzali feudalizm?
Ustroju na pewno nie będziemy zmieniali. Natomiast trzeba przypomnieć naszym szanownym radiosłuchaczom, że taka ostatnia synteza poświęcona historii chłopów na ziemiach polskich powstała blisko 50 lat temu. A skoro powstała 50 lat temu, to ona prezentuje wyniki jeszcze troszkę starsze, co najmniej 60-letnie.
No i specyficzna była także, specyficzny był punkt ujęcia, czyli walka klas. Tak,
tak jest. Oczywiście tutaj można było powiedzieć, że na przełomie 51 i 2 roku odbyła się konferencja metodologiczna historyków w Otwocku. Przyjechali koledzy historycy ze Związku Radzieckiego. No i cóż, zalecili badanie historykom polskim, szukanie walki klasowej. Ja pamiętam z wypowiedzi mojego mistrza, pana profesora Andrzeja Wyczańskiego, który brał udział jako młody asystent, miał obowiązek, bo zajmował się właśnie społecznością wiejską, że były dyskusje, historycy polscy mniej tam zabierali głosu, ale byli pouczani, w jaki sposób powinni stosować ten warsztat metodologa marksistowskiego. Natomiast profesor Wyczański mówił, że ich młodzież interesowała najbardziej pomarańcze, bo po raz pierwszy zobaczyli od wielu, wielu lat pomarańcze. Natomiast mówił mi jeszcze o jednej rzeczy, tutaj powiem radiosłuchaczom, że po prostu popłynęły pieniądze po raz pierwszy na początku lat 50. do środowiska historyków na kwerendy archiwalne. Oczywiście historycy zasiedli, przepracowali księgi grodzkie, ziemskie i najróżniejsze inne źródła. Zbudowali potężną bazę źródeł, wypisów. Do dzisiaj ona jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Tylko jednego nie znaleźli, na czym historykom radzieckim bardzo zależało, mianowicie owej walki klasowej. I to jest jak gdyby jeden element, że trzeba mówić. Trzeba mówić też o, panie redaktorze, szanowni państwo, o największej grupie społecznej. Do końca Rzeczypospolitej mówimy o stanie chłopskim, ale posługując się taką terminologią grupa społeczna, to jest przecież 80% do końca XVIII wieku, trochę może mniej do końca XIX wieku i nadal potężna grupa społeczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
No bo teraz już współcześnie to jest taki margines, bo w niektórych państwach to jest około 5% ludzi mieszkających na wsi i władających ziemią.
Ale panie redaktorze, szanowni
ale
państwo...
Ale po co chcemy wracać i poznawać obraz chłopstwa, skoro zmienia się całkowicie struktura społeczeństwa, że coraz mniej ludzi mieszka jednak na wsi, zajmuje się uprawą ziemi, to dlaczego nas to interesuje, jak ci chłopi kiedyś żyli?
No, jako historycy mamy elementarny obowiązek pamięci o tym. Cała historia to dzieje ludzi i w związku z tym trudno się koncentrować tylko na historii dnia dzisiejszego. Ja należę do tego pokolenia, tej grupy historyków, która zajmuje się tą historią przeszłą. I nie wyobrażam sobie mówienia o funkcjonowaniu Rzeczypospolitej Szlacheckiej, czy funkcjonowaniu Polski, ziem polskich, społeczeństwa polskiego w okresie rozbiorów, jeżeli tylko ograniczymy czy do szlachty, czy nawet do mieszczaństwa, czy potem do rodzącej się burżuazji. To większość z nas, panie redaktorze, niektórzy się wstydzą, ja nie. Ja mam korzenie z dziada, pradziada chłopskie czy wiejskie. Jestem dumny, bo mi się wydaje też, że te podręczniki I teraz pojawiające się, niestety, książki z tak zwanej historii ludowej.
No, bo jest ich coraz więcej.
Tak,
ale i te portrety są czasami rozbieżne, albo wręcz mówiące o tym, że chłopi to nie byli przede wszystkim warstwą polityczną, tak. Byli stanem posiadania, no bo przecież tak. Jak się sprzedawało wsie tak. I miasta, tak. To razem z duszami. Tak. Małżeństwa były aranżowane, nie można było tak swobodnie tak. Podejmować decyzji. Było przywiązanie do ziemi.
Tak.
I chcecie zmienić ten obraz, badając?
Nie tylko, że chcemy zmienić. My jesteśmy przekonani, że on jest inny.
Że to nieprawda.
Że to nie jest prawdziwy obraz.
Do końca.
Panie redaktorze, wypowiadałem się już parę razy i raz jeszcze przypomnę. Ponieważ jestem historykiem historii społecznej, badam na przykład funkcjonowanie rodziny. Wyobraźmy sobie dzisiaj postawę socjologa, który buduje książkę o funkcjonowaniu rodziny na początku XXI wieku na podstawie akt sądu rodzinnego. Panie redaktorze, założę się, że obraz wyjdzie, lepiej nie mówić, tak?
Czy to znaczy... Niezły kryminał.
No właśnie. Czy to znaczy, że to będzie prawdziwy obraz rodziny dzisiaj współczesnej? Nie. Oczywiście nie twierdzimy, że nie było konfliktów. Nie twierdzimy, że nie było napięć. Ale źródła nam mówią co innego.
No bo przecież były i powstania chłopskie. Były ucieczki z majątku gdzieś tam na Kresy.
Ja bym odpowiedział jeszcze inaczej, panie redaktorze. Wiemy wszyscy, czym były wielkie zarazy, epidemie, dżumy, chorób zakaźnych. Jeżeli taki Gdańsk traci na początku XVIII wieku kilkanaście tysięcy ludzi, Toruń, Warszawa, Poznań. I proszę sobie teraz wyobrazić, że w ciągu dosłownie kilku następnych lat odbudowuje swój potencjał, to nie odbudowuje swój potencjał, że gdańszczanki zaczynają nagle więcej rodzić, bo i tak był już to reżim płodności naturalnej. Odbudowuje dlatego, że jest napływ. Napływ nie szlachty znowu, powiedzmy, i w małym stopniu mieszczaństwa z drobnych miasteczek pomorskich czy mazowieckich, tak? Tylko przede wszystkim chłopstwa. W związku z tym mówienie o tym przypisaniu chłopa do ziemi, no wymaga pewnych, że tak powiem, innego spojrzenia. Podkreślam, to nie znaczy, że szlachcic był zadowolony, że chłopi mu uciekli, że nie poszukiwał. Znamy chociażby ogłoszenia, anonse prasowe w Gazecie Warszawskiej.
No, czasami nawet drakońskie kary związane
tak,
z
oczywiście,
ucieczkami.
Ale chociażby mój uczeń, pan dr Radosław Poniat, pokazywał o służbie domowej potężną mobilność tego społeczeństwa, właśnie wiejskiego, chłopskiego. Mówił pan redaktor tutaj o związkach małżeńskich. No ja mogę powiedzieć jedno. Wydaje się, że te dawne syntezy w ogóle nie włączały w zakres takich źródeł jak kościelne księgi metrykalne, ślubów, chrztów, pogrzebów. My wiemy dzisiaj, że oddziaływanie szlachcica nie było aż takie wielkie na to małżeństwo. On raczej oddziaływał wówczas, kiedy została wdowa. I po prostu chodziło o to, żeby troszeczkę, no nie tyle przymusić, ale może zachęcić lub albo żeby przekazała gospodarstwo na rzecz starszego syna, albo ponownie wyszła za mąż, bo chodziło o tą parę rąk. Ale tak naprawdę chłopi mieli potężną samodzielność w tworzeniu własnych związków małżeńskich. Proszę zwrócić uwagę, dokończę tylko, że mamy też na podstawie tych ksiąg dobór terytorialny, jest ruchliwość tych nowożeńców. Czyli jeżeli ludzie, powiedzmy 50% tylko związków małżeńskich powstało w ramach wsi, a drugie 30% w ramach parafii, to musieli jechać, musieli się gdzieś spotkać.
A ten swat musiał na swoją płacę zarobić.
Tak jest, musieli. A jeszcze mamy kilkanaście procent z obcych parafii po prostu sąsiednich.
No musimy jeszcze wziąć pod uwagę te olbrzymie migracje związane z wojnami religijnymi, całą akcją kolonizacyjną, bo przecież znikąd, nie z kosmosu i nie za sprawą nie wiadomo jakich decyzji pojawiali się koloniści. Niemcy,
właśnie.
Żydzi, Francuzi.
Tak, panie redaktorze, świetnie, że pan to przypomniał. Od połowy XVII wieku w Wielkopolsce na Pomorzu Gdańskim mamy napływ Olendrów, czyli ludności z Holandii, ze Zjednoczonych Prowincji, z Niemiec. I teraz proszę sobie wyobrazić, oni przynoszą nie tylko nowe doświadczenie gospodarowania, też pewne nowe uprawy, ale oni gdyby było tutaj tak źle, to by przecież nie zamienili statusu wolnego chłopa i nie chcieli być chłopami poddanymi. Więc podkreślajmy, jak w każdym społeczeństwie, jak w każdym funkcjonowaniu wielkiego państwa, obraz jest zróżnicowany.
Czyli trzeba poznać proporcje.
Proporcje, ale mówienie o tym, czy porównywanie, że ten chłop polski to taki, przepraszam, murzyn w koloniach amerykańskich jest nadużyciem naszym zdaniem, dlatego że to jest odmawianie społeczeństwu wiejskiemu chłopom ich podmiotowości. Oni przecież, zawierając związki małżeńskie, też patrzyli, gdzie ta panna będzie bogatsza, też kalkulowali w jakiś
okupowali
sposób.
Okupowali ziemię, powiększali gospodarstwo.
Właśnie. Mało tego, ja pamiętam badania profesora Wyczańskiego, który pokazywał, już w tej chwili nie przypomnę sobie starostwa, potrafili poddzierżawić łany folwarku szlacheckiego. No przecież oni też sprzedawali. Mamy dzisiaj badania z ośrodka lubelskiego, wielu innych, że przecież nawet kobiety wiejskie udzielały drobnych pożyczek. Oczywiście to nie jest wymiana finansowa jakaś wielka. Tak, ale było to. No i mamy badania, na przykład, panie redaktorze, ogromnie ciekawe na podstawie ksiąg o honorze chłopskim. My ciągle mówimy tylko, że przemoc. Tymczasem była przemoc werbalna na przykład. Potrafili chłopi Pomorza Gdańskiego bronić kalumni rzucanych na żony, na córki po prostu. Także, a tego nie ma w tych dawnych syntezach. I w tych dawnych syntezach jeszcze...
Czyli mamy w głowie i w podręcznikach i w książkach taki zubożony obraz.
Tak, nie ulega dla mnie wątpliwości. Nie ma, panie redaktorze, nie ma pewnej nawet duchowości chłopów. Wydaje mi się, że właśnie te badania nad honorem chłopskim. Ale też mówmy dokładnie o takim życiu codziennym. Badania profesora Wiślicza właśnie na podstawie ksiąg wiejskich pokazują też specyficzny stosunek do młodych na przykład. W ówczesnym społeczeństwie ci młodzi żenili się koło 25-6 roku życia. Byli często za sobą, mieli okres służby. Społeczność wiejska nie była krytyczna, jeśli ten chłopiec z dziewczyną tam gdzieś sobie zbliżali się do siebie. Problem był tylko wówczas, jeżeli z tego była ciąża. To wówczas potężny nacisk na tego parobka, żeby jak najszybciej stanął na ślubnym kobiercu. O tym nie, znaczy my wiemy, ale tego nie ma w podręcznikach.
A za chwilę właśnie powiemy. Tak. Kiedy to się pojawi w podręcznikach i dlaczego historycy tym właśnie będą się zajmowali?
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Cezary Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku. No właśnie, bo przecież nie robicie tego tylko dlatego, że to wasze hobby jako historycy. Zdobyliście pieniądze, będzie spory zespół zaangażowany. Kiedy pojawią się efekty i jak duży to będzie zespół?
Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście taka pewna radość, bo to nie jest tak łatwo uzyskać pieniążki centralne na realizację tego projektu. Projekt jest duży, 3-letni, ale taka satysfakcja dla mnie jako kierownika, że tą propozycję udziału przyjęło szereg znakomitych moich kolegów. Cieszę się, że nawet młodszych, bo uważam, że trzeba zapraszać 40-50-latków i z Warszawy, i z Lublina, i z Krakowa, 21-osobowy zespół. Spotykamy się na początku lutego, żeby przedyskutować, żeby powiedzieć, co w tej chwili można byłoby powiedzieć, że wiemy najlepiej i możemy trochę włączyć z tych dawnych opracowań, a jednocześnie ustalić...
Dlaczego będziecie musieli poszukać?
Tak, a ustalić tą mapę drogową. To chcemy wyraźnie powiedzieć. Chcielibyśmy chyba, tak nam się rysuje ta koncepcja, złamać też granice chronologiczne. Jak pan redaktor wie i państwo zapewne też, najczęściej mamy tomy do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej, okres zaborowy. Tymczasem my śledzimy społeczeństwo i oczywiście aż tak bardzo same cezury polityczne nie wyciskają piętna. Pewnie, że zmienia się sytuacja troszkę w zaborze chłopa, w zaborze rosyjskim, czy w zaborze pruskim, czy w Królestwie Polskim. Ale chcielibyśmy raczej pokazać problemy od późnego średniowiecza aż po XX wiek. Łamać właśnie...
Czyli do końca II wojny światowej.
Tak, do końca II wojny światowej, a nawet zastanawiamy się, czy nie włączyć okresu tutaj jeszcze troszeczkę takiego późniejszego. Powiem szczerze, Co do dolnej granicy nie mamy wątpliwości, co do górnej dyskutujemy.
No właśnie, bo musimy wziąć pod uwagę, że po II wojnie światowej jednak nastąpiło znakomite przeoranie społeczeństwa.
Tak.
Zupełnie inne portrety, złamanie hierarchii różnorodnych i według niektórych ekonomistów, a nie historyków, to spowodowało, że teraz jesteśmy tak mobilnym społeczeństwem i dobrze wykształconym.
Podzielam opinię, że zmiany po II wojnie światowej są potężne. Gospodarstwo domowe z końca XVIII wieku, nie mówię o gospodarstwie rolnym, ale samo gospodarstwo domowe, pozycja ojca, pozycja kobiety i jeszcze w XIX wieku są dość bliskie. Po II wojnie światowej to są jak gdyby już dwa różne pejzaże. Chcielibyśmy tak naprawdę zakończyć takie podstawowe badania w ciągu 2 lat. Mniej więcej taki sobie okres. Chcemy się regularnie spotykać, tak co pół roku, żeby wymieniać się, żeby była świadomość, gdzie mamy największe braki. No i jak zawsze, potem ten ostatni rok na napisanie tekstów. Ode mnie, od moich młodszych współpracowników, bo taki jest zespół, powołaliśmy jeszcze troszkę węższy, który by to koordynował. Potem scalenie tych tekstów, żeby one miały swoją wartość, żeby o to nam chodzi. To ma być też syntetyczny obraz. To jest zawsze taka pokusa, że chcemy iść troszkę coś jeszcze ubarwić jakimś przykładem, natomiast to ma być synteza. No i oczywiście chcemy włączyć też, czego nie było w poprzednich ujęciach, no całe ziemie zabrane przez Rosję. Wiadomo jest, że w czasach tych minionych, nawet po tej destalinizacji nauki historycznej, nie mówiło się o ziemiach zabranych przez Rosję w wyniku 3 rozbiorów. W ogóle chłop tam nie istnieje i nie pojawia się. Natomiast my mamy źródła, mamy sporo takich ciekawych źródeł, chociażby jak kościelne spisy parafialne, unickie spisy parafialne z XIX wieku, które pozwalają nam rekonstruować obraz gospodarstwa, pozycji domowej poszczególnych członków. Ale oczywiście, panie redaktorze, jest problem, bo liczyliśmy, że kiedyś, wcześniej jeszcze, bo dyskutowaliśmy od dobrych paru lat, że będziemy mieli dostęp do archiwów białoruskich. W tej chwili na wiele lat one pozostaną zamknięte, no podobnie jak i archiwa rosyjskie. Ale miejmy nadzieję, że troszkę poprzez nasze kontakty prywatne z historykami z Ukrainy troszkę będziemy mieli dostęp. No na szczęście jest potężne archiwum w Wilnie, dostępne, otwarte i tam jest ogrom materiałów również do problematyki chłopskiej.
No tak, przeczucie, czy panu profesorowi podpowiada, to jaki był obraz tego, to jaki był ten chłop w poprzednich wiekach, czy był wyzyskiwany, obdzierany, nie mógł panować nad swoim życiem, czy spokojnie mógł planować swoje życie, no poza zagrożeniami wojennymi, planować swoje życie, swoją karierę, budować majątek.
Panie redaktorze, ja należę do tej grupy historyków, którzy czasami są określani jako przedstawiają historię optymistyczną. Ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że ten chłop był w stanie z tego gospodarstwa łanowego, trochę potem może zmniejszonego, rozliczyć się ze swoim panem, czyli szlachcicem, uregulować podatki na rzecz państwa, zapłacić za ślub swojego syna,
za medyka, za kolejne
chrzty swoich dzieci. I coś mu jeszcze troszkę zostawało. A jeżeli była nawet dobra koniunktura, to wydaje mi się, że nawet mamy tą grupę zamożnych chłopów, kmieci, młynarzy, karczmarzy. Oczywiście mamy też i biedotę wiejską. Pojawiają się komornicy, pojawiają się zagrodnicy, ale przede wszystkim był to osoba, człowiek bardzo rozumny, bardzo odpowiedzialny, dbający o swoje gospodarstwo, wychodzący do odrabiania pańszczyzny, raczej wysyłający parobka niż samodzielnie, dbający o swoje gospodarstwo. Wydaje mi się też, jak zawsze, bywały jednostki, które popadły w konflikt na przykład, tak, które nadużywały alkoholu, też trzeba powiedzieć, które potrafiły opuścić te gospodarstwo, tak? No ale byli też i tacy, którzy właśnie byli wykocowywani czy pozyskiwani przez innego szlachcica, gdzieś przewożeni z całym majątkiem. Myślę, że ta paleta postaw ludzkich, takich zwyczajnych, jak i dzisiaj, jest ogromna. Natomiast nie można odmawiać ani przedsiębiorczości, ani pewnej aktywności, pewnej duchowości też. Pewnie, że była to oczywiście rodzina patriarchalna z silną pozycją ojca, z ojcem.
Ale wtedy całe życie ekonomiczne
było tak, tak samo zorganizowane. Wśród szlachty tak samo było. W rzemiośle, w grupach mieszczańskich.
No, nie było takiej mobilności zawodowej jak współcześnie.
Tak, oczywiście.
Kiedy można zawód błyskawicznie zmienić. Kiedyś jak cała rodzina dorobiła się warsztatu, to wiadomo było, że to musiało przejść na następne pokolenie.
Tak, także mi się wydaje, że miała ta grupa społeczna swoje ambicje. W końcu XVIII wieku, jak patrzę na spisy parafialne, występuje już w szkołach tych elementarnych, już się pojawiają po prostu na równi z młodzieżą szlachecką. Także jest jakiś pęd do tej wiedzy oczywiście stopniowo.
No, były też, trzeba powiedzieć, te kariery
chłopskie, tak, oczywiście.
W tym świecie naukowym, duchowieństwa i tak dalej, no tylko, że to była kariera dla wybranych.
Dla wybranych, no oczywiście, ale pamiętajmy z drugiej strony, że była to ta najpotężniejsza, w sensie liczebnym, grupa społeczna i wydaje mi się, że ona zasługuje na takie, bym powiedział, no w tej chwili bardziej sprawiedliwe potraktowanie. No,
prawdziwe.
No takie właśnie prawdziwe. Ja nie chcę ujmować poczytności książkom kolegów socjologów, antropologów, tylko że no, nie można. Tak, no nie można tego obrazu wypaczać, bo jako historyk chciałbym, żebyśmy znali i cienie, ale też i te pozytywy po prostu. A ja tutaj jestem przekonany, że tych pozytywów było zdecydowanie więcej.
Ale chłop jest i zawsze będzie chłop, jest potęgą tego, i basta.
Tak jest, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był profesor Cezary Kuklo z Uniwersytetu w Białymstoku. Kłaniam się, kończymy na tym nasz program. Będzie on dostępny również w internecie i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.